Z radością powróćmy na Eucharystię. Katecheza księdza profesora Dariusza Kwiatkowskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś kolejna audycja dotycząca Eucharystii. Audycja, która wyjaśnia poszczególne części mszy świętej. Po to, byśmy bardziej ją zrozumieli, pokochali i w sposób bardziej czynny i świadomy uczestniczyli. Doszliśmy już do obrzędów przygotowania darów i ołtarza. Wskazaliśmy, jakie jest znaczenie tego obrzędu, czym są dary, co one wyrażają, jaka jest ich symbolika. Dziś może dwa słowa o obrzędach, które znajdują się w obecnej strukturze obrzędów przygotowania darów i ołtarza. Przede wszystkim przepisy liturgiczne, ogólne wprowadzenie do mszału zachęcają, aby również dzisiaj wierni przynosili do ołtarza dary ofiarne, tak jak to było w starożytności. I tak w ogólnym wprowadzeniu do mszału rzymskiego czytamy. Godne uznania jest, jeśli wierni przynoszą chleb i wino, które przyjmuje od nich kapłan albo diakon, aby je następnie złożyć na ołtarzu. Chociaż wierni, tak jak dawniej, nie składają już chleba i wina przeznaczonych do liturgii ze swoich własnych darów, obrzęd przyniesienia ich do ołtarza zachowuje swoją wymowę i duchowe znaczenie. Pożądane jest także przynoszenie przez wiernych lub zbieranie w kościele pieniędzy albo innych darów przeznaczonych na potrzeby ubogich lub kościoła. Składa się je w odpowiednim miejscu obok stołu eucharystycznego. Zauważmy zatem, że jest zachęta, by organizować uroczyste procesje z darami. I w tych procesjach mają być niesione różne dary. Należy jednak podkreślić to, co przed chwilą usłyszeliśmy z ogólnego wprowadzenia do mszału, że mają to być dary przeznaczone na potrzeby ubogich lub kościoła. Oczywiście oprócz darów chleba i wina, które zawsze powinny być przynoszone. A zatem, kiedy organizujemy takie procesje z darami, musimy rzeczywiście zastanowić się, czy to, co przynosimy, jest rzeczywiście darem. Bo niekiedy można zauważyć, że w procesji z darami niesie się pusty kielich, niesie się jakieś inne naczynia liturgiczne, które praktycznie od zawsze były używane w liturgii, nie są żadnym darem dla kościoła, nie są żadnym darem dla ubogich. Czy rzeczywiście takie dary mają sens? Przynoszenie różnych obrazów, czy koszów z owocami, czy nawet kwiatów. Owszem, jeszcze kwiaty, gdy mają one być częścią dekoracji kościoła, można zaakceptować. Natomiast inne dary, które są przeznaczone na przykład dla biskupa, dla proboszcza czy dla kogoś innego, no nie stanowią elementu procesji z darami i nie powinny być niesione. Owszem, możemy przynieść na przykład chleb, bochen chleba, pod warunkiem, że ten jeden bochen chleba będzie jakimś znakiem, na przykład 100 czy 200 bochenków chleba, które będą przeznaczone na jakiś dom opieki społecznej czy na Caritas, gdzie ten chleb będzie rozdawany ubogim. Zatem trzeba tu chyba dokonać pewnej weryfikacji tego, co niesiemy w procesji z darami, bo niekiedy można odnieść wrażenie, że chodzi o to, żeby jak najwięcej osób zaangażować, żeby jak najwięcej rzeczy nieść. Tyle tylko, że to zamazuje istotę procesji z darami, bo te dary, które przynosimy, mają być wyrazem naszej miłości do Boga i do bliźnich, a zatem mają służyć Bogu, konkretnie w celebrowanej Eucharystii, stąd przynosimy chleb i wino, czy też mają służyć ubogim. W czasie procesji z darami wierni przyjmują postawę siedzącą, tak aby mogli widzieć to, co jest niesione w procesji z darami i w ten sposób patrząc mogli angażować się w tę procesję, by mogli w sposób duchowy włączać się właśnie w te dary, które są przynoszone. W procesji z darami towarzyszy pieśń. Ta pieśń powinna być tematycznie związana z procesją z darami, powinna odpowiadać właśnie temu, co się dzieje, powinna wskazywać, że właśnie my przynosimy dar z siebie, dar, który jest wyrazem miłości Boga i bliźniego. Czyli trzeba też tutaj dokonać właśnie weryfikacji tego, jakie pieśni śpiewamy w czasie procesji z darami, czy w czasie przygotowania darów i ołtarza. Owszem, nie zawsze procesja z darami może być zorganizowana i nawet nie musi być zorganizowana. Raczej sugeruje się, żeby takie procesje były organizowane w czasie mszy uroczystych. Natomiast w czasie mszy codziennych wskazane jest, aby przynajmniej dary chleba i wina bezpośrednio bezpośrednio do rąk dawali kapłanowi ministranci, którzy posługują w czasie mszy świętej, bo ci ministranci są przedstawicielami całego zgromadzenia liturgicznego, całego ludu, a więc oni w naszym imieniu przynoszą te najważniejsze dary, które służą do Eucharystii, czyli chleb i wina. Pamiętajmy, że właśnie istotą obrzędu przygotowania darów i ołtarza i procesji z darami, jeżeli takowa jest organizowana, jest przedstawienie, jest zamanifestowanie, że w tym, co robimy, w tym, co tutaj się dokonuje, czyli w tych darach, które przynosimy do ołtarza, które staną się ofiarą, my chcemy wyrazić właśnie naszą miłość do Boga i do bliźniego, czyli realizację przykazania miłości Boga i bliźniego. Kiedyś ten obrzęd przygotowania darów i ołtarza był bardzo prosty. Po prostu wierni przynosili dary do ołtarza, bądź zbierał je biskup czy papież i potem msza święta była kontynuowana. Temu obrzędowi nie towarzyszyły żadne modlitwy. Jednakże już w wiekach średnich, począwszy od VIII wieku, a potem w wieku IX, X, XI, zaczęto mnożyć różnego rodzaju modlitwy, najczęściej o charakterze prywatnym, które dotyczyły właśnie tego obrzędu. Pierwsze modlitwy prywatne, które pojawiły się w obrzędzie przygotowania darów i ołtarza, pojawiły się w VIII wieku i były one związane z błogosławieństwem chleba i wina. Niektóre z tych modlitw Kościół zachował po Soborze Watykańskim II, ponieważ uznał, że są one ważne i istotne w tym obrzędzie. I tak zachowano modlitwę błogosławieństwa chleba i wina. Otóż po przyniesieniu darów chleba i wina i złożeniu ich na ołtarzu, kapłan, trzymając w dłoniach uniesioną nad ołtarzem patenę z chlebem, mówi po cichu: błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. I bardzo podobna jest treść modlitwy błogosławieństwa kielicha z winem. Tutaj błogosławimy Boga właśnie za wino, które jest jednocześnie darem podchodzącym od Boga, ale jest również owocem pracy człowieka. Modlitwy te podkreślają, że zarówno chleb i wino są darami Bożymi oraz są znakami Jego dobroci i hojności. Tak chleb, jak i wino powstają dzięki współdziałaniu Bożej łaski i pracy człowieka. My, ofiarując je Bogu, można powiedzieć, ofiarujemy samych siebie, ofiarujemy Bogu całe swoje życie. To właśnie wyrażają te dary chleba i wina, to jest symbol chleba i wina, o której mówiliśmy w poprzedniej katechezie. Jednocześnie kapłan prosi w tej modlitwie błogosławieństwa, aby tak jak chleb i wino przemieniają się w Eucharystię, tak również zostało przemienione i przebóstwione całe nasze życie. I to dokonuje się w dalszej części mszy świętej, która nazywa się ofiarowaniem i to ma miejsce w czasie modlitwy eucharystycznej. O tym powiemy sobie później. Po modlitwie błogosławieństwa chleba i wina kapłan lub diakon nalewa odrobinę wody do kielicha z winem. I tej czynności towarzyszy cicha modlitwa. Zwykle wierni nie słyszą tej modlitwy, bo kapłan odmawia ją po cichu. Ta modlitwa brzmi tak. Przez to misterium wody i wina daj nam, Boże, udział w bóstwie Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo. Zobaczmy, że wino symbolizuje tutaj bóstwo, a woda człowieczeństwo, czyli ludzką naturę. Mamy jakby zmieszanie ludzkiej i boskiej natury, które dokonuje się w Jezusie Chrystusie, bo Chrystus jednocześnie jest Bogiem i jednocześnie jest człowiekiem, to znaczy był człowiekiem w czasie swojego ziemskiego pobytu, prawda? Wtedy w sposób widoczny właśnie można było zobaczyć to połączenie natury boskiej i ludzkiej Jezusa Chrystusa. I właśnie ten obrzęd zmieszania wody z winem pokazuje, że w Jezusie Chrystusie dokonało się zjednoczenie natury boskiej z naturą ludzką. Zauważmy, że, to znaczy może wiernym trudno to jest zauważyć, ale tu pragnę zaznaczyć, że wina do kielicha wlewa się znacznie więcej, aniżeli wody. To chcę podkreślić, że ta natura boska jest o wiele większa, ważniejsza od natury ludzkiej, choć jedna drugiej nie wyklucza. A poza tym w kontekście właśnie naszych darów, że to są również nasze dary, chleb i wino, prawda? My chcemy pokazać, że to, co otrzymujemy od Boga, tego jest więcej. Czyli wina jest więcej, tej łaski Bożej jest więcej. Natomiast wody, czyli tego, co my dajemy, tego, co my wnosimy, jest znacznie mniej. Ale zobaczmy, że to zostaje zmieszane. To staje się całkowitą jednością. To potem zostaje przebóstwione. I tutaj tak dla ciekawości powiem, że należy zachować następujące proporcje, że jeżeli wlewamy 3 miary wina, powinno się wlać 1 miarę wody. Oczywiście robi się to mniej więcej na wyczucie. Kiedyś używano takiej specjalnej łyżeczki, którą nalewano krople wody, żeby właśnie zachować te proporcje, żeby nie przekroczyć, żeby nie stało się tak, że wody będzie więcej niż wina, bo wtedy nie zaistniałaby materia Eucharystii, czyli nie byłoby tego wina, które zmieszane z odrobiną wody staje się krwią Jezusa Chrystusa. Ten obrzęd pokazuje, że właśnie dzięki łasce Bożej człowiek, jego praca, wszelkie poczynania zostają przebóstwione. I ten cud przemiany rozpoczyna się już właśnie w obrzędzie przygotowania darów i ołtarza, a dopełni się potem w czasie przeistoczenia, a w sposób najdoskonalszy dopełni się w czasie paruzji, czyli w czasie ostatecznego przyjścia Chrystusa na ziemię. Po zmieszaniu wody i wina kapłan czyni głęboki skłon i odmawia bardzo prywatną modlitwę, również po cichu, która brzmi: przyjmij nas, Panie, stojących przed Tobą w duchu pokory i sercem skruszonym. Niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobała. Ta modlitwa jest bardzo stara, pochodzi z IX wieku i nawiązuje ona do modlitwy Azariasza z księgi Daniela. On, będąc na wygnaniu, nie mając świątyni, nie mając miejsca, gdzie zwykle Izraelici gromadzili się na modlitwie, na składaniu darów, właśnie patrzy w stronę Jerozolimy i w duchu prosi, aby Bóg przyjął jego ofiarę, tę ofiarę duchową i żeby ona Panu Bogu się spodobała. I teraz kapłan poprzez tę modlitwę wyraża pokorną prośbę o przyjęcie daru wszystkich stojących przed Bogiem. Dary chleba i wina są wyrazem gotowości składania Bogu ofiary z samego siebie i ze swojego życia. Czyni to kapłan, jako ten, który działa in persona Christi, czyli w jedności i utożsamieniu z Chrystusem, ale czynią to także wszyscy wierni. Tą ofiarą, którą składamy, czy którą składa również kapłan, jest przede wszystkim gotowość wypełnienia woli Bożej. I modlitwa ta przygotowuje także celebransa przez uświadomienie swojej niegodności, swojej grzeszności wobec sprawowanych przez niego świętych misterium. Więc kapłan ma świadomość, że choć działa w jedności i utożsamieniu z Chrystusem, jest tylko człowiekiem, jest słaby i grzeszny. Dlatego pokornie prosi Boga, aby przyjął jego ofiarę, aby ona stała się tą ofiarą miłą Bogu. Po tej modlitwie kapłan obmywa ręce, wypowiadając taką formułę: obmyj mnie, Panie, z mojej winy i oczyś mnie z grzechu mojego. W starożytności umycie rąk miało względy praktyczne i higieniczne, ponieważ po prostu po przyjęciu darów, które przynoszono do ołtarza, trzeba było umyć ręce, aby dalej sprawować Eucharystię. Natomiast dzisiaj ten gest ma znaczenie symboliczne, na co wskazują właśnie te słowa: obmyj mnie, Panie, z mojej winy i oczyś mnie z grzechu mojego. Ten obrzęd wyraża pragnienie wewnętrznego oczyszczenia. Kapłan, który celebruje Eucharystię, ma świadomość, że jest tylko człowiekiem i tak jak wszyscy jest słaby, jest skłonny do grzechu i dlatego pokornie prosi o oczyszczenie z wszelkiego grzechu. Czyni to także w imieniu całej zgromadzonej na Eucharystii wspólnoty. Otóż musimy mieć świadomość, że stanięcie przed Bogiem wymaga od nas czystości wewnętrznej. Dlatego i my w ten obrzęd w sposób duchowy winniśmy się w jakiś sposób włączać i nawet w myślach możemy powtarzać te słowa kapłana: obmyj mnie, Panie, z mojej winy i oczyś mnie z grzechu mojego, aby ten dar, który przynoszę z siebie samego, z mojego życia, był Tobie miły, by Tobie się podobał. po tych prywatnych modlitwach ogólne wprowadzenie do mszału mówi, że po złożeniu na ołtarzu darów ofiarnych, po obrzędach, które temu towarzyszą, następuje wezwanie do modlitwy razem z kapłanem i modlitwa nad darami ofiarnymi. I w ten sposób kończy się przygotowanie darów, a zarazem przygotowuje się modlitwę eucharystyczną. A więc to, co następuje po obmyciu dłoni, już w sposób oficjalny kapłan głośno wypowiada formuły, można powiedzieć, jest jednocześnie zakończeniem obrzędu przygotowania darów i przygotowaniem do modlitwy eucharystycznej. Te formuły również pojawiły się w VIII i IX wieku. Ta najbardziej znana formuła, powtarzana do dziś, brzmi: módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Pierwotnie temu wezwaniu nie towarzyszyła żadna odpowiedź. Właściwie kapłan, który przewodniczył, prosił innych kapłanów, aby modlili się za niego, by w sposób godny mógł sprawować Eucharystię. Jednakże już w XI wieku pojawiła się odpowiedź na to wezwanie, która stała się formą obowiązującą do dnia dzisiejszego. I ta odpowiedź brzmi: niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Tutaj musimy uświadomić sobie, że celem każdej celebracji liturgicznej jest zbawienie i uświęcenie człowieka oraz oddanie czci Bogu. I właśnie wyraża to jasno modlitwa, która kończy obrzęd przygotowania darów. Zgromadzeni proszą w tej modlitwie, aby Bóg przyjął ofiarę na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek całego Kościoła, czyli na pożytek wszystkich zebranych, wszystkich zgromadzonych na Eucharystię. Zauważmy, że w tej modlitwie występuje bardzo wyraźne rozróżnienie ofiary składanej przez kapłana i przez wiernych. Kapłan, jak już to mówiłem, w czasie Eucharystii działa in persona Christi, czyli w jedności, w utożsamieniu z Jezusem Chrystusem. I w związku z tym jego ofiara jest inna niż ofiara składana przez całe zgromadzenie. Kapłan składa ofiarę taką samą, jaką złożył Jezus Chrystus na drzewie krzyża, tylko czyni to w sposób sakramentalny, czyli w sposób bezkrwawy, pod osłoną znaków, znaków chleba i wina. I tylko on może taką ofiarę składać i tylko on może taką ofiarę uobecniać. Natomiast wierni składają duchowe ofiary i w ten sposób manifestują swoją przynależność do Chrystusa i udział w kapłaństwie wspólnym, który mają na mocy przyjętego chrztu. Należy bardzo mocno podkreślić, że ich ofiara różni się od ofiary składanej przez kapłana. I dlatego nie wolno tej formuły zmieniać w żaden sposób. Ta formuła jest jednoznaczna. Ona brzmi: módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. To kapłan mówi: módlcie się, wzywa nas, módlcie się, aby moją, czyli tą kapłańską, i waszą, czyli ofiarę wiernych, przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Bo jak powiedziałem, inna jest ofiara kapłana, inna jest ofiara wiernych. I dlatego w żaden sposób nie wolno tej formuły zmieniać, na przykład: módlcie się, aby naszą wspólną ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący, bo byłoby to rzeczywiście pomieszanie i znak tego, że nie rozumiemy, a właściwie kapłan nie rozumie, czym jest jego ofiara i czym jest ofiara zgromadzonego ludu. I ostatnim elementem obrzędów przygotowania darów i ołtarza jest modlitwa nad darami. Jest ona jedna z modlitw prezydencjalnych, czyli modlitwa zarezerwowana dla kapłana, odmawiana w imieniu całego zgromadzenia. Ta modlitwa wyraźnie nawiązuje do obrzędu przygotowania darów i ołtarza i jednocześnie jakby wychodziła do przodu, czyli wyprzedzała akcję liturgiczną i pokazywała, czym te dary ofiarne się staną, czym stanie się chleb i wino, że one staną się ciałem i krwią Jezusa Chrystusa. Można powiedzieć, że modlitwa ta ujmuje całościowo treść i znaczenie obrzędów przygotowania darów i ołtarza i wprowadza nas do modlitwy eucharystycznej. Pokazuje związek między przyniesionymi darami i działaniem eucharystycznym. Tu bardzo dobrze oddaje to na przykład treść modlitwy nad darami z piątej niedzieli wielkanocnej. Kościół modli się wtedy takimi słowami: Boże, Ty przez cudowną wymianę darów dokonującą się w tej ofierze czynisz nas uczestnikami swojej boskiej natury. A więc zobaczmy, mamy wymianę darów. chleb i wino, dary, powiedzielibyśmy, naturalne, które wyrażają nasze człowieczeństwo, naszą pracę, nasze życie, prawda, zostają przebóstwione, zostają włączone w tę boską naturę, prawda, i my uczestniczymy w tej boskiej naturze. To przebóstwienie staje się naszym udziałem i ta ofiara wtedy jest Bogu miła. Ten obrzęd przygotowania darów i ołtarza w odnowionej liturgii jest bardzo prosty, czytelny i stanowi takie naturalne przygotowanie do modlitwy eucharystycznej. Dbajmy zatem o to, żeby uczestniczyć w tym obrzędzie w sposób świadomy, czyli mieć świadomość, że ja mam przygotować się do złożenia daru, czyli muszę mieć świadomość, co chcę ofiarować Bogu. Te moje dary są zawarte w symbolice chleba i wina, które przedstawione są Bogu przez kapłana, są pobłogosławione, ponieważ wyrażają nasze człowieczeństwo, ale jednocześnie zapowiadają, że będzie ono przebóstwione przez działanie Jezusa Chrystusa obecnego w Eucharystii. I ten obrzęd ma przygotować nas do tego działania eucharystycznego, do włączenia się w tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. I jednocześnie ten obrzęd, szczególnie składane dary, mają wyrażać to, że my w swoim życiu pragniemy realizować przykazanie miłości Boga i bliźniego. Taki jest istotny sens obrzędu przygotowania darów i ołtarza. Szczęść Boże!